Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu. Najwyższa pora zacząć audycję. Pan Kazimierz Smoliński już się właściwie próbował przedstawić, ale najpierw kultura osobista nam nakazuje przedstawić panie, które dzisiaj gościmy.
Coś takiego, panie redaktorze.
Tak jest.
Bardzo będzie miło, jak panowie się przedstawią.
Jolanta Banach, Gdańska Radna Lewicy. Nie,
bo to
myśli pani, że to taki seksistowski przesąd, tak, że panie trzeba najpierw przedstawić.
Nie, seksistowski, broń Boże.
Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam państwa.
I już, jak wspomniałem, Kazimierz Smoliński, mecenas, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam również.
Proszę państwa, bomba zegarkowa, tak można by powiedzieć, wybuchła wczoraj. Minister transportu Sławomir Nowak i szef Pomorskiej Platformy podał się do dymisji. Powód jest taki, oficjalny, że prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie zegarka ministra transportu, uważa, że minister świadomie nie wykazał tego spornego zegarka w swoich oświadczeniach majątkowych. Historia jest właściwie dziwna, powiem tak, bo nigdy się nie zdarzyło wcześniej, żeby ktoś, popełniając jakieś błędy w oświadczeniach majątkowych, miał z tego kłopotu, z tego powodu kłopoty w prokuraturze. Nikt z polityków. Wszyscy wspominają nawet Janusza Palikota, który tam z samolotu swojego małego kiedyś nie wpisał do podobnego oświadczenia. Więc niektórzy doszukują się drugiego dna. Jak to jest? Agnieszka Pomaska. Bo pani jest nie tylko polityczną przyjaciółką ministra Sławomira Nowaka. Podobno był w Gdańsku wczoraj. No, to prawda?
Nie wiem, to nie do mnie pytanie. Ja nie śledzę pana ministra. Natomiast
nie widzieliście się wczoraj?
Nie, rozmawialiśmy, ale nie widzieliśmy się, także nie ma to dla mnie znaczenia, gdzie pan minister jest w tym momencie. Czy ja nie wiem, czy tu jest jakieś drugie dno. Wierzę, że nie. Natomiast rzeczywiście, no, jest tak. Sam ten akt oskarżenia jest, czy ten wniosek prokuratury jest...
Na razie jest wniosek do prokuratora generalnego o odebranie immunitetu, żeby można ministrowi postawić ewentualne zarzuty.
Więc jest to zaskoczenie, dlatego że tak jak pan redaktor na samym początku wspomniał, no takich sytuacji, w których ktoś zapomniał czegoś wpisać do oświadczenia majątkowego i ja to rozumiem, było wiele i było parę głośnych przypadków, tak jak Janusz Palikot, ale pewnie było trochę takich mniejszych, o których no, sami czasami posłowie mają wątpliwości. Zresztą pani radna dzisiaj jest radną i wie, jak wyglądają oświadczenia i wie, że one nie są do końca czytelne. Zresztą na pozór wyglądające podobnie oświadczenia radnych i posłów szczegółami się czasem różnią. Ja też zmieniając funkcję, też miałam z tym problem.
Ale najciekawsze w tym jest to, że prokuratura wie, że pan minister w sposób świadomy
więc
nie wykazał.
Jest klucz sprawy.
Więc jak już wiedzą, że świadomy, to znaczy kolejne pytanie, dlaczego to, prawda?
No tak, ale to też nie jest tajemnicą i pan minister tego nie ukrywał, że i to też jest kuriozum. Znaczy to jest prezent, tak? Więc nawet teoretycznie rozumiem, że każdy poseł powinien wiedzieć, ile warty jest jego prezent. To też sobie pewnie każdy z posłów teraz przyswoi i zapamięta. Natomiast pan minister nigdy tego nie ukrywał.
Znaczy, to mówi było pani coś, o tym prezencie na 35.
publicznie.
Urodziny, tak? Które od
tak,
żony
no już
i rodziców.
Nie wnikam. No,
ale ja nie wiem, czy to o ten zegarek chodzi.
No z tego, co ja zrozumiałam, to...
Pan minister kolekcjonuje wiele fajnych zegarków, prawda?
Nie to, że kolekcjonuje, ale ja akurat rozumiem pasję do zegarków i każdy ma różne. Niektórzy politycy jeżdżą super furami, to jest dużo większy wydatek, jakoś niektórym to nie przeszkadza. A mężczyzna, no to jest jedyna biżuteria mężczyzny, więc też bym z tym nie jakoś przesadzała i takie obśmiewanie tego wydaje mi się nie do końca właściwe.
Nie, nikt się z tego nie śmieje, tylko jest pytanie...
No ale tak...
To może nie jest kwestia obśmiewania, jest to kwestia pewnego stylu, takiego środkowo-wschodniego, wschodnioeuropejskiego stylu polskich polityków. w przeciwieństwie jednak do polityków pewnego mainstreamu europejskiego. Myślę tu o politykach skandynawskich, myślę tu o politykach niemieckich czy brytyjskich, którzy jednak gdzieś mają w sobie, mówię teraz o stylu bycia w polityce, którzy jednak gdzieś tam mają w sobie wewnętrzne hamulce, wywołane pewnie zewnętrzną presją, żeby nie obnosić się z takimi emblematami ekskluzywnego życia. To jest dla mnie infantylne, śmieszne. Ja nie rozumiem tego stylu. To jest coś niedojrzałego w polityce. Ale teraz przechodząc do sprawy ważniejszej.
Ale nie miał złotej bransolety.
No dobrze, miał złote zegarki, lubił te zegarki, ten sposób tłumaczenia, z posiadania się tych zegarków.
Nie miał złotych, miał dobre zegarki.
Ekskluzywne
tak jak
buty,
kobiety mają dobre
tak
torebki, mają drogie naszyjniki.
Pani poseł, jeśli
pan
można.
Pan poseł miał dobry zegarek.
Kobiety może
i zostawmy
tak.
Już, myślę, że tutaj zegarek
kobiety
tak naprawdę jest najmniej
ważny. Tak, ale mówimy o politykach. Mówimy o politykach. To jest jednak trochę inny gatunek obywateli, którzy dają przykład, świecą tym przykładem i ten rodzaj jakby odnoszenia się z ekskluzywnymi rekwizytami.
Ale to nie jest zabronione, więc nie koncentrujmy
się na tym. Ja nie mówię, że jest zabronione, natomiast nie jest standardem europejskim. To jest mój pogląd, może się pani z nim nie zgadzać. Natomiast sprawa jest ważniejsza.
Ale standardem jest, przepraszam, Janusz Lewandowski to wczoraj powiedział, ja się z tym zgadzam, że standardem prawie skandynawskim jest to, że tak szybko doszło do dymisji za tego typu
historię. Ale jeśli pan redaktor pozwoli, bo mieszamy kilka wątków.
Ale to jest, myślę, najważniejsze, że pan minister zachował się bardzo honorowo, była bardzo szybka reakcja pana ministra, pana premiera. I akurat dla mnie uważam, że mam nadzieję, że tak naprawdę dzisiaj ten temat będzie zamknięty. Pan minister teraz musi wyjaśnić swoją sytuację już jako poseł i mam nadzieję, że jak najszybciej oczyści się z tych zarzutów i mam nadzieję, że też wróci po tym oczyszczeniu do rządu.
Powiedział też, że sam zrzeknie się immunitetu, czyli
ale mogę dokończyć,
to jest bardzo ważne.
Postaram się szybko dokończyć. Otóż ja się boję, że cała sprawa zostanie właśnie zwekslowana dobrym zachowaniem, honorem i tak dalej, i tak dalej. Tak się stało przy aferze hazardowej. Zachowaliśmy się dobrze, więc sprawa została trochę rozmiękczona, już jej nie pamiętamy. Po pierwsze, moim zdaniem prokuratura musi mieć bardzo poważne dowody na to, że działanie było świadome, a więc nie było błędem, nie było przypadkiem, niedopatrzeniem czegoś. Świadome to znaczy być może geneza tego całego zegarka wskazuje na to, iż pochodzi on z niezdarowizny, nie z zakupu i tak dalej, i tak dalej.
Ale nie w tym wszystkim. Korupcyjne podejrzenia,
nie, nigdy
tak?
Nie było takich sugestii. Proszę takich sugestii nie robić.
No, były takie sugestie,
pani,
że
sprawa. I mnie interesuje najbardziej wciąż to, co jest obecne w polskiej polityce i co też jest tak usprawiedliwiane. To znaczy te związeczki pomiędzy firmami kolegów polityków, a politykami. Przecież na tle tej całej
afery, to, co było przy aferze hazardowej
kolejny
też.
Raz mieliśmy do czynienia z taką ekspozycją tychże związków i to mnie przeraża i brak napiętnowania jednoznacznego tych sytuacji i to, że one się powtarzają, to jest przerażające.
Spotkania w drugich klubach.
Dokładnie.
Tam była, powiem pani poseł, taka sugestia, że ten zegarek był właśnie prezentem od jednego z tych biznesowych przyjaciół pana ministra. Za to oczywiście duży znak zapytania. Mówię tylko, że taka sugestia istniała, bo pewnie prokuratura będzie to wyjaśniać. Za to, że minister na swoim stanowisku umożliwił jakiś tam kontrakt rządowy po prostu tej firmie.
Najpierw myślę, że należałoby wrócić do tego, o czym pani poseł zaczęła mówić, o samej deklaracji, tak? No nie można mówić, że deklaracja jest trudna. Rozumiem, jak gdyby to był 18- czy 20-letni radny rady gminy czy miasta, który pierwszy raz ma taki dokument w ręku i może mieć wątpliwości, jak go wypełnić, tak? Wszyscy tutaj, każdy taką deklarację wypełniał z nas i mimo początkowych problemów, tak, jeżeli mam wątpliwości, to się pytam, tak, to się pytam, jak to wypełnić.
A jest więc jeszcze możliwa instytucja to, korekty.
Oczywiście, nie wierzę w to, że pan minister po prostu zwykłe przeoczenie nie wypełnił tej deklaracji w sposób właściwy, to po pierwsze. Mówimy o tym, że przestępstwo jest wtedy, kiedy ktoś ma zamiar, bezpośredni zamiar ukrycia tego, tak, bo jeżeli ktoś zapomni, pomyli się. Oczywiście prokuratury odstępują i tu nie ma wątpliwości. Tutaj prokuratura musi mieć twarde dowody, że było to świadome niewpisanie tego. I teraz kwestia właśnie, co było przyczyną, że nie wpisał tego pan minister.
Tak?
Właśnie, dokładnie.
Świadomie, to...
Dlaczego nie wpisał? Jestem przekonany, że rzeczywiście muszą być jakieś przyczyny bardzo poważne, że prokuratura ma dowody i one oby jak najszybciej zostały ujawnione i niech pan minister się tłumaczy przed sądem, tak, bo w tej chwili to są tylko dywagacje i nie możemy jeszcze tego oficjalnie uznać. Natomiast mówienie o tym, że teraz rzeczywiście pan minister się honorowo zachował, tak, no to jest próba teraz przykrycia, tak, tego problemu, tej afery zegarkowej, bomby, która tyka, tak, i dla Platformy moim zdaniem jest to bomba, która tyka i próba teraz przykrycia, tak, honorowy pan minister się zachował i sprawy nie ma, tak, może za rok, może za dwa, może za trzy będzie sprawa w sądzie, będzie trwała, do tego czasu pan minister jest nietykalny, czyli...
Ale nie jest już ministrem, no poniósł konsekwencje, więc naprawdę nie daj mi się zwariować. Przed jeszcze, ale nie może, po informacji jeżeli prokuratury.
Pani, przepraszam pani poseł, jeżeli jest przestępstwo, a takie jest podejrzenie, tak? To nie można mówić, że jedyną karą dla niego jest to, że przestał być ministrem, tak?
No bo
to
nie jedyną karą, naturalną no, tak konsekwencją, tłumaczy, mimo że tak? W Polsce mamy domniemanie niewinności, pan minister.
Polityczna. To jest tak, odpowiedzialność to polityczna i on ją poniósł, tak. A teraz chodzi o odpowiedzialność prawną.
No i będzie
też
ją
musi ponieść.
Oczywiście, że tak, ale przecież nikt no tego nie neguje.
Nie można mówić, że tego honorowe zachowanie może go teraz przed czymkolwiek uchronić.
Nie miał obowiązku rezygnować z funkcji ministra, zgodnie z prawem.
Mecenasa Romana Giertycha. Pani poseł Pomaska, bo przeczytałem takie zdanie, które wypowiedziała pani wczoraj, że ta dymisja z funkcji ministra nie będzie miała żadnego wpływu na pozycję Sławomira Nowaka jako szefa pomorskiej Platformy. I od razu pomyślałem sobie, to inne standardy obowiązują w rządzie, a inne w partii. Jak to jest?
No, pan minister, tak jak powiedziałam, jest domniemanie niewinności. Pan minister poniósł konsekwencje polityczne, gdyby był szeregowym posłem
i to proszę, dokładnie jest
politykiem. Proszę też się zapytać kolegów, jak oceniają tego typu sytuacje, bo chyba w każdej partii był taki przypadek, gdzie ktoś czegoś zapomniał w oświadczeniu majątkowym. Inna jest sytuacja nawet posła, a inna sytuacja jest konstytucyjnego ministra. Tu reakcja była bardzo szybka, natomiast w tej sprawie i rozmawiałam już też z kilkoma kolegami z Pomorskiej Platformy. Będziemy stali murem za panem ministrem. Jest silnym, dobrym liderem Pomorskiej Platformy i to się nie zmieni. I to jest dla nas też jest bardzo ważne, żeby pan minister jak najszybciej z tych podejrzeń się oczyścił.
Czyli nawet jak dostanie zarzuty, nadal będzie szefem Platformy, tak?
W Polsce jest domniemanie niewinności. Ja głęboko wierzę w to, że pan minister... Pan minister z tych zarzutów się
popełniamy.
A wiemy, ile czasu mogą trwać takie sprawy, więc poczekajmy na jej zakończenie i też nie powinniśmy nikogo niszczyć i skreślać tylko ze względu na podejrzenie. Mamy podejrzenie i pan minister poniósł konsekwencje polityczne, był konstytucyjnym ministrem i mam nadzieję, że wszystkie kolejne to rządy, moment, a wiem,
można,
że nie będziemy
jeśli
rządzić
można, to
wiecznie.
To nie są podejrzenia, tylko są to już zarzuty prokuratury. Ja też potrafię krzyczeć, pani poseł, więc jeśli można, nie będę.
Jedno zdanie,
to są zarzuty, prokuratury, po pierwsze. Po drugie, standardy obowiązujące w polityce powinny być innymi, wyższymi standardami niż te, które obowiązują w wymiarze sprawiedliwości i dotyczą każdego z nas, czyli pojedynczego obywatela. Jeśli się tego nie nauczymy, nigdy nie wyjdziemy z tego okresu bizantyjsko-wschodniego sposobu uprawiania polityki, gdzie politykom wolno więcej niż wolno zwykłym obywatelom.
Ja myślę, że Platforma ma problem na Pomorzu, tak? No bo teraz, gdyby jeszcze była dymisja szefa, to po problemach prezydenta Adamowicza, który ma problemy z ABW, panie urzędniczki z Urzędu Miasta, gdzie są sprawy, jest już w tej chwili tymczasowe aresztowanie.
Korupcyjne sprawy.
To są kolejne rzeczy gnicia tutaj tej polityki lokalnej.
Myślę,
że brak dymisji jest kolejnym dowodem, tak? Kolejnym dowodem na to.
Platforma Obywatelska ma ponad 2,5 tysiąca członków na Pomorzu i to oni oceniają.
Szerzej o Platformie i problemach też rządu porozmawiamy po przerwie.
Mamy prawo to ocenić.
Także wrócimy do Święta Niepodległości i porozmawiamy o tym, czym jest Polski Ruch Narodowy i kto się kryje za tymi kominiarkami.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części audycji. Przypomnę, gościmy dzisiaj dwie panie. Jolanta Banach, gdańska radna Lewicy, Agnieszka
witam
Pomaska,
ponownie.
Posłanka Platformy Obywatelskiej oraz
witam
Kazimierz
również.
Smoliński, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Na razie, detonujemy bombę zegarkową i pomijamy, chociaż dyskusja była bardzo gorąca także w przerwie na ten temat. Pomijamy tę sprawę, czekamy na bieg wydarzeń, ale chcę o polityce i o Platformie trochę, bo za dwa dni będzie dwa lata, jak mamy drugi rząd premiera Tuska. Leszek Miller na przykład, szef SLD, w którym wielu widzi przyszłego koalicjanta Platformy, mówi, że ten rząd jest gorszy od poprzedniego, a minione dwa lata to stopniowy proces wypalania się, utraty dynamiki i energii. I zdaniem Leszka Millera cała Rada Ministrów jest do wymiany. Mówi się sporo o rekonstrukcji rządu teraz.
No na razie prokuratura zaczęła.
Na razie mamy dwie dymisje. Ta, o której mówiliśmy, czyli minister Nowak oraz minister nauki.
Zapowiedziała pani.
Tak, zapowiedziała pani.
Ale minister Rostowski też powiedział, że jest już zmęczony i trzeba odświeżyć rząd. Także też jak gdyby zapowiedział, że być może spodziewa
natomiast
się tutaj.
Natomiast mam inne pytanie, bo słyszeliśmy o tym, że w listopadzie ma być. Natomiast kilka razy wcześniej premier też zapowiadał rekonstrukcję. Wyznaczał nawet terminy, a potem nic się nie działo. Jesteście przekonani państwo, że w tym miesiącu ta głęboka rekonstrukcja rządu nastąpi?
Ja myślę, że w związku z tą dymisją ministra Nowaka nastąpią pewne zmiany i te plany, które powiedział premier, że ma w głowie, tak, one będą musiały ulec pewnym modyfikacjom. Tak jak teraz i poprzednio nie wierzyłem w to i nie wierzę, że nastąpi poważna rekonstrukcja, że tak zwane zderzaki, bo tutaj rzeczywiście można ocenić, że ten rząd jest gorszy, ponieważ premier sam powiedział na początku rządu, tak? On teraz bierze zderzaki, tak, które tutaj mają taką funkcję pełnić i będzie bardzo trudno moim zdaniem zastąpić te zderzaki poważnymi, kompetentnymi politykami.
No niedawno raczej prezydenta powiedział o ministrze finansów Rostowskim, że to jest filar rządu i że trudno sobie wyobrazić.
Moim zdaniem będzie próba teraz, rekonstrukcja rządu będzie próbą uśmierzenia tych różnych sporów frakcji wewnętrznych i dopóki te sprawy się nie wyjaśnią, to rekonstrukcji nie będzie. To będzie próba właśnie zaspokojenia ambicji różnych frakcji czy grup interesu, spółdzielni i na tej zasadzie będzie przebiegała rekonstrukcja, a nie na zasadzie merytorycznej.
Donald Tusk chyba od początku, kiedy wygrał wybory, przyjął taką jasną dla mnie filozofię rządzenia.
Te pierwsze czy te drugie?
I te pierwsze, i te drugie. Dotyczy jakby to dwóch kadencji. Przyjął taką filozofię rządzenia, że konstytuuje się wobec tego, czego oczekują media, co powiedzą media w odniesieniu do konkretnych decyzji i jakby to jest wyznacznikiem działania rządu i poprzednio, i teraz.
Czyli ten słynny PR
Przede wszystkim nastawienie takie na odbiór opinii publicznej, ale tej wąsko dosyć rozumianej, czyli kreatywnej, ważnej opinii publicznej, jaką oczywiście dyktują w Polsce media. I temu podporządkowywał skład gabinetu. Proszę zauważyć, że to nie byli ludzie o wielkim doświadczeniu eksperckim albo politycznym. Wybór personalny nie był podporządkowany jakimś wielkim reformom, tylko temu administrowaniu i dostarczaniu ciepłej wody, tej przysłowiowej ciepłej wody. I rekonstrukcja, moim zdaniem, powinna być wynikiem tego, czy zmieniamy pewną strategię rządzenia, czy nie zmieniamy. Czyli krótko mówiąc, czy nastawiamy się w tej chwili jednak na odważne podejście do rozstrzygania o najważniejszych kwestiach społeczno-gospodarczych kraju. Proszę zobaczyć, że właściwie nie mamy większej dyskusji o tym, jak będziemy wydawać pieniądze unijne, jak będziemy postępować z tym ubytkiem dobrych miejsc pracy w Polsce, rosnącą liczbą prekariuszy, samozatrudnienia itd., itd. Konkurowaniem tylko niskimi kosztami pracy. W Polsce godzina pracy średnio to 25 zł, dla przykładu na Słowacji, w Czechach 37-36 zł odpowiednio. Co zrobić z usługami publicznymi, zwłaszcza z opieką zdrowotną? Co zrobić z modelem emerytalnym, który jest obliczony na dobrze zarabiającego mężczyznę, mającego stałą pracę, a tymi formami zatrudnienia, z którymi mamy do czynienia? Całe mnóstwo pytań. Więc ja bym wolała, życzę temu Donaldowi Tuskowi, żeby wybór personalny był podporządkowany rozwiązywaniu konkretnych problemów, a nie temu, jak ministra odbiorą media, czy Kosiniak-Kamysz będzie się podobał, bo gładko i ładnie wygląda i mówi banałami. Czy
Sienkiewicz jest prawnukiem celebryta, wielkiego pisarza,
czy
tak?
Celebryta minister zdrowia dokładnie jest elokwentny i dobrze wypadnie w mediach. Nie o to chodzi.
Dobrze, ale 25 zł, pani mówi średnia, to myślę, że wielu radiosłuchaczy jest bardzo zdziwiony, bo chciałby mieć takie
ale
pieniądze.
Ale to jest średnia,
20.
Panie mecenasie, ja wiem, średnia, między skrajnymi
stawkami. Znam takich, którzy zarabiają 6 zł na godzinę.
Dobrze, ale mówię o średniej.
Powiem tak, Rafał Grupiński, czyli szef klubu Platformy, pytany o sukcesy rządu, wymienia reformę systemu emerytalnego, roczny urlop rodzicielski i program Inwestycje Polskie. Za największy absolutnie sukces uznaje wywalczenie 400 miliardów złotych w budżecie Unii na te lata 2014-2020. I myślę sobie tak, reforma systemu emerytalnego krytykowana jest właściwie przez wszystkich. Być może potrzebna albo na bieżące sprawy ratowania budżetu.
Ale 400 miliardów to nam się należało jak psu zupa. Tak,
roczny urlop rodzicielski.
To chyba pan przewodniczący mówił o podniesieniu wieku emerytalnego, tak myślę.
No, myślę, że to o całej reformie.
Ale panie redaktorze, to są emblematyczne
natomiast
działania.
Program Inwestycje Polskie właściwie nie wiadomo, czy działa.
To jest podniesienie wieku emerytalnego, a nie reformy.
Program Inwestycje Polskie był zapowiedziany, ale nie słyszałem, żeby był wdrażany.
Moim zdaniem to jest dobry pomysł, tak, tylko że niestety nie działa. Tak, i to jest problem. Nie można powiedzieć, że to jest sukces, bo to nie działa.
To co sądzicie państwo o tym właśnie? Jak te sukcesy tutaj zdefiniował szef klubu Platformy?
One mają charakter emblematyczny. To dobrze, że mamy wydłużony urlop macierzyński, ale proszę pamiętać, że dotyczy on osób zatrudnionych na umowę o pracę głównie, mających obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu choroby i macierzyństwa, bo już umowy śmieciowe tego nie obejmują, rolniczki i tak dalej, i tak dalej. I to są dobre, fajne rozwiązania, tylko powstaje pytanie, czy one w sposób zasadniczy zmieniają i rozwiązują te podstawowe problemy społeczne polskie, społeczne i gospodarcze.
Wystarczy wziąć założenia i te obietnice, które były, że tak powiem, składane przez rząd przed poprzednią kadencją i przed tą, no to jeżeli z tych wszystkich kilkudziesięciu obietnic mamy 3 czy 4, o których się mówi jako sukcesy, i jeszcze możemy je kwestionować, ponieważ na pewno podniesienie wieku emerytalnego nie jest reformą emerytalną, tak? To jest tylko zabieg, że tak powiem, finansowy, po to, żeby zwiększyć ilość środków, które wpływają do budżetu. OFE to też jest zabieg finansowy.
Prawie likwidacja.
Tak, zabieg finansowy, który jest bardzo niebezpieczny dla finansów publicznych.
Ale panie mecenasie, wejdę w słowo, żeby pana wesprzeć. Na czym polegałaby zmiana systemowa, jeżeli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego? Stopniowo ten wiek się wydłuża w całej Europie, to jest oczywiste, ale gdyby temu zabiegowi towarzyszyło podniesienie jakości zdrowia Polaków, zwłaszcza kobiet, którym nagle podniesiono o 7 lat ten wiek emerytalny, tymczasem w służbie zdrowia mamy odwrotne tendencje do wycofywania się z tego szerokiego zakresu odpowiedzialności państwa za zapewnienie dobrej jakości życia, zwłaszcza w zakresie profilaktyki. Gdyby miejsca pracy były dobrymi miejscami pracy, gdybyśmy mieli też przewagę umów o pracę, a nie umów śmieciowych, gdyby te wszystkie nitki były powiązane, to wydłużanie tego wieku emerytalnego jest systemowe.
Jeżeli można, tak? Oczywiście problemem jest, o ZUS-ie możemy rozmawiać i o OFE, to pewnie można by całą audycję tutaj temu poświęcić.
O ZUS-ie na koniec, mam nadzieję, jeszcze chwilę porozmawiamy,
więc tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, tak? Polscy pracownicy, którzy są w wieku przedemerytalnym, w porównaniu na przykład do tych z zachodu, tak? U nas w każdej osoby 5 lat przed emeryturą stwierdza się około 4 do 5 jednostek chorobowych, tak?
Tak.
U Niemca jest to 1, 2, u Francuza są 3. U nas jest dramatyczny stan zdrowia osób w wieku przedemerytalnym.
Nie ma
profilaktyki. Wielu ludzi nie pracuje, bo są na rentach, na zasiłkach. To jest problem, a nie wydłużenie wieku emerytalnego, bo rzeczywiście statystycznie my powoli tam dochodzimy, chociaż jeszcze daleko nam do tego wieku, który mają Niemcy czy Francuzi. Tutaj też uważam, że to jest za szybko, bo my krócej żyjemy, to wyraźnie widać. Natomiast kwestia przeznaczania środków na aktywizację zawodową. Dlaczego minister Rostowski po raz kolejny odmawia użycia środków z funduszu pracy, gdzie jest kilka miliardów, 500 milionów chce przeznaczyć na fundusz aktywizacji zawodowej, żeby aktywizować osoby, które mogą płacić składki, a na przykład lekką ręką ministerstwa wydają 100 milionów złotych na nagrody i dla dodatkowe pieniądze dla swoich urzędników. No. To jest podejście społeczne.
Pani poseł, Agnieszka
Pomaska. Ja tak słucham i oczywiście świętym prawem opozycji jest to, żeby wszystko krytykować.
No nie
ja
wszystko,
to rozumiem. Po pierwsze.
Czasami potępiać w czambu, jak to się kiedyś
pani zauważyła. Pan poseł, jakie są głosowania, przecież
zwrócił
większość
uwagę na to, ale teraz państwo bardzo długo mówili, teraz pozwólcie
tak,
mi parę zdań.
Tak, głos pani posłance.
To nie jest tak, że jednym tchem pan, znaczy rozumiem, że pan przewodniczący Grupiński był zapytany o największe sukcesy rządu, tak. Więc też wolałabym, żebyście mówili o tym, czego nie zrobiliśmy, a co jeszcze powinniśmy zrobić i wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać i być może połączyć w tej sprawie siły. Natomiast ja uważam, że największym sukcesem do tej pory i ja przyznam się szczerze, ja to odczuwam, bo ja jestem mamą, to jest polityka prorodzinna. Ja wiem, że to jest system niedoskonały, że my jeszcze mamy mnóstwo do zrobienia. Ale
przecież
proszę sobie wyobrazić, ale mogę?
Tak, proszę bardzo.
Jeszcze 2 lata temu praktycznie rodzice, którzy mieli małe dziecko, to pozostawało im publiczne,
znaczy, no,
na żłobek nie mieli
było
szans,
becikowe. Bo
żeby dostać się do żłobka, były tylko publiczne żłobki, to trzeba było być tak naprawdę samotnie wychowującą mamą. Tak naprawdę było. Dzisiaj mamy tak zwaną ustawę żłobkową, gdzie coraz więcej niań pracuje legalnie. Wcześniej nie było w ogóle niań legalnie pracujących, czyli zalegalizowaliśmy instytucję niani. Wprowadziliśmy nowe formy opieki nad dziećmi, czyli punkty przedszkolne. I teraz duża część dzieci w wieku półtora roku idzie już do takich, czy nawet roku, do punktów prywatnych. I ja wiem, że to kosztuje i uważam, że nad tym powinniśmy pracować, żeby takie punkty też i takie miejsca były dofinansowane, ale jest taka możliwość. Przedszkola nie są już, żłobki nie są już zakładami opieki zdrowotnej, tak jak było do tej pory, bo do tej pory praktycznie nie było możliwości prowadzić takiego zakładu poza tym publicznym systemem. Tych miejsc jest zdecydowanie więcej i jesteśmy w Gdańsku, więc ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na prowincji, w mniejszych miasteczkach, to ta sytuacja ciągle nie jest taka dobra, ale w Gdańsku, jak porównamy stan dzisiejszy i sprzed nawet 2-3 lat, to zmiana jest radykalna i teraz każde dziecko w jakąś formę opieki takiej zbiorowej, a co też sprawia, że jest ta opieka tańsza niż parę lat temu, ma. Zobaczcie, za chwilę państwo, będzie każde dziecko miało miejsce pani, w publicznym przedszkolu.
Nie może pani patrzeć na Polskę z perspektywy Gdańska, tak, i swojej.
Nie, no ale jesteśmy
tylko
w Gdańsku.
Proszę spojrzeć na Polskę, no przecież, z perspektywy powiatowej, tak jak Tczewa, w którym mieszkam, czy Słupków. I tam to, co pani mówi, tam
to
nie działa.
Proszę zapytać,
proszę
co nie działa?
No właśnie ten system przedszkoli.
Ale co konkretnie nie działa panu?
Dlatego, że ludzi nie stać na te opłaty, których pani mówi. Trzeba nad tym pracować, ale...
Jeszcze
ale przecież dostępność
do przedszkola...
Ale jak w ciągu 2 lat każde dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w przedszkolu, to co panu nie działa?
Zobaczymy,
to
czy będzie.
Się, na razie to pan mówi, że będzie. Proszę się odezwać do swojego burmistrza, czy prezydenta.
Kolejny taki polski paradoks, bo partia, która szła do władzy pod hasłami liberalnymi, teraz za największy sukces słowami, ustami swojej posłanki, uważa politykę prorodzinną, ale...
To się nie kłóci. Znaczy to musi być mądre podejście do polityki, do tego, co się w ogóle dzieje. Więc ja uważam, że to jest jedno z największych
pozwań. Pani poseł, spokojnie. Nie ma pani racji, mówiąc, że opozycja, użyje słów pana redaktora, potępia w czambuł, że państwo nie widzicie tego, co się dobrego stało. Oczywiście, że widzimy. Ja to w swojej wypowiedzi powiedziałam, że nawet te emblematyczne działania są ważne dla iluś tam setek tysięcy czy dziesiątek tysięcy matek. Tylko jeszcze raz powtarzam, mam za złe rządowi, że te wszystkie rozwiązania są rozwiązaniami jakby
ad hoc, tak?
Takimi pokazowymi. Nie chcę się powtarzać, ale najlepiej pasuje mi to słowo emblematycznymi. Mam jakiś rekwizyt, emblemat polityki rodzinnej. Mówimy, że mamy, jest fajnie, jesteśmy w stanie udowodnić, że robimy politykę rodzinną. Warto jednak podchodzić
do tego...
Becikowe
też czymś takim było, prawda?
Dokładnie.
Kiedyś.
Warto podchodzić do problemu systemowo, bo każde badania CBOS-u pokazują, że wszyscy w Polsce, którzy chcieliby założyć rodzinę i mieć dzieci, obawiają się trzech rzeczy. Biedy, czyli utraty zarobków, mniejszych zarobków, zwiększonych kosztów oraz mieszkania. Więc ta polityka pośrednia, implicite, tak mówią fachowcy, leży u nas w zarodku. I ostatnie zdanie. Z jednej strony, proszę zobaczyć, powiększamy rzeczywiście dostępność do przedszkola i oby tak dalej, ale z drugiej strony na 7 lat zamrażamy progi dochodowe doświadczeń rodzinnych i 2 miliony ludzi najbiedniejszych wypada z tego systemu. Ja mówię o tych paradoksach. Trzeba z tym skończyć. Robimy politykę realną. Wychodzimy już z tej fazy przekonania, że jakieś tam emblematy mogą nam jeszcze trochę tych słupków wyborczych podbić.
SLD chce nadzwyczajnego, zmieniamy temat posiedzenia Sejmu w sprawie 11 listopada. Chodzi oczywiście o te incydenty w stolicy w czasie Święta Niepodległości, kiedy spalono tęczę, zaatakowano rosyjską ambasadę, a dzisiaj w wydaniu tak zwanym świątecznym Gazety Wyborczej jest bardzo ciekawy, duży artykuł i wywiad z doktorem Łukaszem Jurczyszynem. Artykuł poświęcony tak zwanym wkurzonym, czyli tym ludziom, którzy demonstrowali w kominiarkach i drastycznie zachowywali się, reagowali w czasie manifestacji. chodzi o polski ruch narodowy, co by tam nie rozumieć pod tym terminem. Generalnie definicja, bo ten doktor Jurczyszyn spróbował na przykładzie akurat Białegostoku zbadać jakby genezę tego ruchu narodowego, kto tam jest, kto go zasila, co myślą ci młodzi ludzie. Podobne badania wcześniej prowadził w Rosji z tamtymi narodowcami. No i z grubsza wynika to tak, wynika z tego tak, że pochodzą z małych miasteczek, w panice, że nie znajdą pracy i w strachu o przyszłość szukają jakiejś wspólnoty, no i nie znajdując, trafiają właśnie do tych ruchów narodowych. Definiują się jako patrioci, ale tak naprawdę nie mają sprecyzowanych poglądów, nie uważają się ani za prawicę, ani za lewicę. Często są wykształceni, albo są studentami, albo tuż po studiach. No, wynikałoby z tego, że powtarza się mechanizm, który w historii już nieraz istniał, czyli w czasach trudnych, w czasach kryzysu młodzi ludzie bojący się o swoją przyszłość gdzieś kierują swoje nadzieje w te skrajne kierunki.
Ja prawda? Się cieszę, że pan redaktor zaczął od tej diagnozy, dlatego że ona jest w Polsce lekceważona, jest naprawdę lekceważona, zwłaszcza przez te środowiska takie neoliberalne, czyli ten związek pomiędzy poczuciem braku perspektyw, własną słabą kondycją życiową i materialną, a radykalizacją poglądów. Historia nas nauczyła, że tak jest ponad wszelką wątpliwość. Mamy wystarczającą liczbę badań. Tymczasem wciąż jeszcze, jak mówię, są w Polsce komentatorzy, moralizatorzy, profesorowie, którzy rozbrajają ten związek.
I też łatwo nazwać ich chuliganami albo kibolami, okej.
Okay.
Ich zachowania
łatwo.
Są takie.
Jasne. Ja nie mam słów usprawiedliwienia i ogarnia mnie oczywiście obrzydzenie, oburzenie, jak widzę te burdy. Tylko z drugiej strony. Widzę też jakby bezpośrednią przyczynę w tym, że ci, którzy nie wyjeżdżają, nie chcą wyjechać, szukają sobie sposób dla nich intelektualnie dostępny, jakiegoś prostego wroga. A to jest najprościej powiedzieć. Przyszedł obcy i zrobił nam to, co zrobił. No z historii znamy lokalizowanie przyczyny w tym obcym. Tak jest. Więc ten brak perspektyw, to sprowincjonalizowanie takie straszliwe, myślę, że będzie prowadzić do radykalizacji poglądów, nastrojów politycznych, do nacjonalizmów i tak dalej. Chociaż niezależnie od tego trzeba tutaj robić porządki prawne, większą stanowczością się wykazywać, lepiej chronić ambasady i tak dalej, i tak dalej.
W tych badaniach dotyczących Rosji, tam zaciekawiła mnie jeszcze taka wypowiedź doktora Jurczyszyna. Mówi, że tam w Dzierżyńsku rozmawiał z grupą ludzi. Okazuje się, że oni nie są na przykład neofaszystami, nie znają Mein Kampf, w ogóle się nie odwołują do ideologii nazistowskiej. Im się po prostu nie podoba Rosja, w której żyją. I to jest jakby punkt wyjścia. I myślę, że w Polsce
ale są też
bardzo,
tacy, którzy
bardzo
noszą swastykę obok ale Polski walczącej. Tak, dwa tak, symbole.
Ale w Polsce tradycji faszystowskiej nie ma i straszenie, że tu w Polsce powstanie faszyzm, jest absolutnie, że tak powiem, nadużywaniem tego. Jeżeli był ONR bardzo Falanga ograniczonym,
było takie
bardzo ograniczonym
które zakresie
i nie miał
mocno
wpływu na politykę polską, żeby jakieś zagrożenie z tego tytułu było, tak? Bo w Polsce nie było takich działań jak w faszystowskich Niemczech czy
Włoszech,
tak? Czy no może jeszcze w Hiszpanii, tak. Więc tutaj należy się skupić na tym, że mimo wszystko ten marsz, jakbyśmy go nie oceniali, to on w porównaniu z tym sprzed roku i tak był bardziej spokojny, tak? A nagle się mówi, że Warszawa płonie, tak? Przez zeszłym roku było bardziej niebezpiecznie. W tym roku doszło do kilku...
Ale czy atak na ambasadę innego kraju, no to
doszło
już jest...
do kilku incydentów.
Czy to mierzyć właśnie?
Doszło do kilku incydentów.
Ja wiem,
i dwa
mniej wyrywano płyt chodnikowych, czy
tak,
poza
marszem. Dwa incydenty,
nie,
tak?
Ja
poza marszem.
Przyczynę.
Marsz ma wytyczoną trasę, tak? I obok marszu, kilkaset metrów w bok, była sprawa z kłotersami. Obok marszu, kilkaset metrów w bok, była sprawa tęczy i jedyne, co było przy marszu, tak, to była rzeczywiście ambasada i to jest ewidentna odpowiedzialność rządu polskiego, na co zwrócił uwagę ambasador. Konwencja wiedeńska wyraźnie stanowi, rząd ma obowiązek chronić ambasady, misje, wszystkie obcych krajów, tak? Nawet jak były o wiele bardziej spokojne i mniej takie naładowane adrenaliną demonstracje, na przykład związkowców, tak? To były zapory, zasieki wobec obok Sejmu, obok ambasady.
To prawda.
A teraz, jeżeli przechodzi kilkudziesięciotysięczny tłum, tak? I policji od zaplecza, z boku nie ma, tylko
wiadomo
frontu,
było, że
to albo to jest prowokacja, albo to jest ewidentny brak kompetencji.
Nie, prowokacja
powinno...
to nie była.
Dobrze,
nie,
no to w takim razie ewidentny brak kompetencji.
Jak rząd, jak to pan...
Ale pani okay. poseł... No,
ale też nie pojawiła się taka sugestia, Jarosław Gowin, który w tej chwili jest wielkim krytykiem...
A tam przecież poleciała radca.
Rządu dymisji, tak?
Radce można z kilkudziesięciu metrów...
Panie mecenasie, Jarosław Gowin zasugerował, że to prawdopodobnie mogła być prowokacja rządu i Platformy skierowana w stronę PiSu, tylko problem polegał na tym, że Jarosław Kaczyński wyjechał do Krakowa i
no nie, no twierdzą, że Kaczyński
się...
w kominiarce tam podpalał tą...
Pani Agnieszko, przepraszam,
policja nie zachowała się w sposób fachowy.
Panie mecenasie, ja powiem tak, ten marsz wydawał się panu bezpieczniejszy dlatego, że reszta zrejterowała i to uważam za niedobre zjawisko, za zjawisko, które daje podglebie ruchom faszystowskim, że inni się przerażają. Nie było kontrmanifestacji, prawda? Nie było kogo atakować, że tak powiem. Ta rejterada przed siłą mnie przeraża. Jak nie mieli kogo zaczepiać,
to szli spokojnie. Poprzednio się starli z anarchistami,
tak
na przykład pani Antifa na przykład.
Ale przecież ja potępiam wszystkie te drastyczne,
to nie
ulega wątpliwości. Tak, że ja tutaj bronię.
Było pozornie bezpiecznie.
Nie było chuliganów. Znaleźli innego wroga, czyli Rosjan.
Od tego jest policja, żeby chuliganów wyłapać i nieważne, co są w komisji.
Już bardzo
czy bez,
proszę, przepraszam pani poseł.
Ma obowiązek policja działać.
Agnieszka Pomaska.
No, ja nie wiem, czy pan poseł widział, można obejrzeć w internecie filmik, który pokazuje, w jaki sposób się w niektórych tych punktach zaczynały te zamieszki. Znaczy to byli uczestnicy marszu, którzy szli i po prostu nagle dostawali sygnał, że mają złamać ten kordon ochronny i biegli jak naprawdę w jakimś takim amoku i zaczynali robić burdę. Znaczy to, więc mówienie o jakiejś prowokacji to jest trochę oderwane od rzeczywistości. Wracając do też ambasady rosyjskiej. Należy wszystko przeanalizować, zobaczyć, gdzie zostały popełnione błędy, jeśli zostały popełnione. No ale pan wie, jak wygląda raca i jak się strzela z racy. Znaczy, nie wiem, czy pan wie, jak się strzela z racy.
Nie, mecenas chyba.
Nie, ale ja byłam ale kiedyś na
Sylwestra.
Na statku miałam taką racę, którą się na statkach ma w ręce i no, z tego to można strzelić z kilkuset metrów, więc jak miałaby wyglądać ochrona ambasady rosyjskiej? To trzeba by otoczyć na kilkaset metrów wokół
pole
taką ambasadę, tak, pole magnetyczne
wytworzyć.
I zakazać w ogóle wejścia.
No czyli co, to może tak być jak jest, tak? Że może każdy zaatakować ambasadę
nie,
i rząd polski powie, no nie możemy nic zrobić.
Ale
tak?
Oczywiście,
no.
Że nie powinno tak być, no. Dlatego powiedziałam o wyciągnięciu ewentualnych wniosków, czy nawet konsekwencji, jeśli taka jest potrzeba, ale też nie mówienie, że rząd jest winny za atak na ambasadę, bo to jest odwracanie kota
ale
ogonem
jest
i zwalanie
karać,
odpowiedzialności na tych, co nie trzeba.
Myślę, że ten ruch jednak jest z roku na rok silniejszy, czego też nie dostrzegamy. Ale w tych badaniach, o których mówiłem,
no
jest jeszcze jedno ciekawe. Wielu z tych ludzi, którzy szli w Marszu Niepodległości, na przykład też aktywnie protestowała przeciwko ACTA, czyli okazuje się, że ta prawica z lewicą się miesza. Tu nie ma takiego wyrazistego podziału.
Bo no to nie, są, to jest ruch jednak prawicowy, nie, no chociażby, panie redaktorze,
tak,
proszę
ale
nie
mają
relatywizować.
Też, mają też te,
a to, że
ale,
mają wspólne
ale
elementy
globalne
protestu,
hasła,
tak,
na przykład.
Tak,
tytuł marszu
to się
idzie
zdarza.
Nowe pokolenie, tak, to też o czymś świadczy. Tak, tego wcześniej nie było, tak? Marsz Niepodległości idzie nowe pokolenie, tak? I był też na froncie, tak? To jest właśnie to nowe pokolenie, które ma różne oblicza i prawicowe, i lewicowe, prawie, może nie lewackie, tak? Bo,
relatywizowałabym to nurt. Proszę sobie wejść na stronę Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej, to są ugrupowania skrajnie prawicowe, a to, że pewien
tak?
rodzaj... Tak, ale no. Proszę nie relatywizować, proszę
pani,
nie mówić,
nazizm,
że to
dzisiaj trwa dyskusja
lewicowe,
akademicka tak naprawdę, czy był... narodowy socjalizm jednak, więc w jakimś sensie była to mieszanka prawicowo-lewicowa, prawda? To była partia robotnicza. Od tego się zaczęło.
Nie, to była specyficzna partia.
Narodowa,
więc panie redaktorze, w klasycznym podziale na lewicę i prawicę narodowy socjalizm oczywiście się nie mieści, jeżeli już teoretyzujemy akademicko. W każdym razie...
Mamy mało czasu.
Zgadzam się z panem redaktorem, że trzeba bardziej wnikliwie socjologicznie zanalizować.
I poprawiać oczywiście prawo, żeby być może...
Ja myślę, że prawa nie trzeba poprawiać, trzeba tylko egzekwować. Moim zdaniem wystarczające.
Wraca kwestia
jest,
na przykład kominiarek.
Jestem zakrywając przekonany, że Trybunał twarz. Nie zgodzi się. Już wyraźnie powiedział, że w takich demonstracjach uczestnik ma prawo być niezidentyfikowany, natomiast policja ma obowiązek, to jest orzeczenie Trybunału już przed kilku lat, I myślę, że dlatego poprzednie marszu nie doszło do zmian, bo wycofano się, ponieważ konstytucjonaliści wyraźnie mówią, że nie wolno w takich sytuacjach zakazywać. Poza marszem, jeżeli ktoś, właśnie ktoś wybiega z kolumny, tak, tam ma prawo być zatrzymany, zidentyfikowany, bo on łamie zasady marszu, tak? Natomiast jeżeli jest w marszu, ma prawo być zasłonięty.
Musimy kończyć.
I zobaczycie,
już.
Że tak się skończy.
Chciałem spytać o ZUS, ale się nie uda, wrócimy pewnie do tego tematu.
Ale ta ekspertyza, o której pan myśli, panie redaktorze, jest niewarta poważnej analizy
mówi,
i pana wysiłku.
8 lat ZUS bankrutuje, ale ten temat pewnie jeszcze będzie powracał, bo ZUS jest dla wielu ciągle bolesnym tematem. Ja dziękuję.
ZUS to państwo za uwagę. Swoje obowiązki wypełniać.
Dziękuję gościom. Jolanta Banach, radna
miłego weekendu.
Lewicy,
dziękuję państwu.
Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję również.
Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.